Witam Państwa, Lech Pilarski. Stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii, szukamy pomysłów, ludzi i ciekawe rozwiązania. To zamierzenia na najbliższe lata i między innymi stawiamy na firmy typu startup. Czy ich założenie jest łatwe, czy są na to pieniądze, czy trzeba coś zmienić, aby tego rodzaju przedsięwzięć było więcej? W przyszłym tygodniu Startup Europe Week. Dzisiaj zaczynamy, inaugurując debatę o tego rodzaju firmach, z medialnym ambasadorem startujących biznesów. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Petros Psylos, student Politechniki Białostockiej. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest pan ambasadorem startupów, prowadzi pan różnorodne programy, zachęcając młodych ludzi do tego, żeby startupy zakładali. Tych, którzy mają ciekawe pomysły na biznes albo ciekawe rozwiązania, wynalazki. Pan również założył startup?
Tak, założyłem. Cały czas pracuję nad startupem. No i faktycznie to tak trochę z morą młodych osób jest, że młode osoby mają fantastyczne pomysły, ale rzadko kiedy starają się te pomysły przenieść do sfery biznesowej. Rzadko kiedy komercjalizują różne rozwiązania.
To jaka jest bariera?
Często barierą są finanse w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Dolinie Krzemowej, która, można powiedzieć, słynie ze startupów.
Jest takim wzorcem, jeśli chodzi o startupy,
takim światowym wzorem. Ale jest coraz łatwiej. Pomagają między innymi w tym fundusze europejskie. Ciekawe statystyki znalazłem, że 79% polskich startupów korzysta z kapitału własnego. Aż 24% z dotacji z Unii Europejskiej, które niejednokrotnie pomagają startupowi wypłynąć już nie tylko na nasz rynek polski, ale też na rynki zagraniczne.
Ale tak meandrując, wyminął pan ten temat, ja wiem, że jest trudny, barier powodujących właśnie, że te wynalazki nie są tak komercjalizowane. Jakby pan porównywał Krzemową Dolinę z tym, co jest w naszym kraju?
No kolejną barierą to jest bariera
psychiczna. U nas jest mniej garaży?
No, psychiczna przede wszystkim. No garaż to można powiedzieć, że jest pewna metafora właśnie tego. Chociaż też no legendy tam krążą o tej Dolinie Krzemowej, jak to firmy znane, nie wiem czy mogę wymienić, jakie Apple, Microsoft startowały. No i to się przedstawia w historiach American Dream, że takie wszystko proste jest i przyjemne. Okazuje się, że w rzeczywistości potrzeba ogromnego zaangażowania, pasji przede wszystkim, nieprzespanych wielu nocy. No i często młode osoby nie są przygotowane do tego, aby tak intensywnie, często to się kończy uszczerkiem na zdrowie nawet, pracować nad własnymi przedsiębiorstwami.
Czy to także kłopoty edukacyjne w naszym kraju? Bo na przykład Amerykanie są no, bardziej wyedukowani, jeśli chodzi o tworzenie biznesów, o przedsiębiorczość, zachęcani do tej przedsiębiorczości.
Może trochę myślenie mają bardziej takie przedsiębiorcze. Też ich trochę działania są mniej zindywidualizowane. Cały czas widzę, obserwuję, na różnych uczelniach byłem, jak dużym problemem jest współpraca, nie? Różnych osób, działanie w grupie, a przecież na tym startup polega. To nie jest a cappella, jakieś działanie solowe. Trzeba pracować zgodnie w zespole. I to myślę, że jest odpowiednia wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu, to jest fundament.
Przywołując te dwie nazwy, te dwie firmy, Microsoft i Apple, to tam też się zaczynało od zespołów. To nie były pojedyncze osoby, no był lider, ale spora grupa ludzi obok pracowała na ten sukces firmowy.
Tak, o których się niestety w historiach zapomina. Różnego rodzaju nie wspomina. Mówi się o Steve Jobsie, ale się nie mówi o 30 innych osobach, które współtworzyły ten startup. No, Jobs jest pewnego rodzaju ikoną startupów, innowacyjności, ale tak naprawdę pod spodem mieściły się też zupełnie inne tam zależności, inne osoby działały na sukces tego przedsięwzięcia.
No ale lider jest zawsze potrzebny, tak żeby ciągnął ten wózek, wytyczał cele.
Ale nie jest niezastąpiony.
No to fakt, jak się okazuje. Wracając do tej przedsiębiorczości. To nas różni trochę od tego, co się dzieje w Ameryce, że u nas nie zachęca się tak młodych ludzi, nie uczy się w szkole, nie tworzy się tej atmosfery dla przedsiębiorczości?
Nie, coraz częściej w szkołach średnich, ja pamiętam jeszcze, jak w sumie niedawno uczyłem się w szkole średniej, miałem zajęcia z przedsiębiorczości i były tam poruszane podstawy prowadzenia biznesu. Coraz więcej jest różnego rodzaju eventów, gdzie ten temat jest poruszany. A te eventy są oblegane przez młode osoby. Pomału to się raczej idzie w dobrym kierunku. Kiedyś nie było takiego zainteresowania. Różnego rodzaju programy promujące postawy przedsiębiorcze ruszają. No, niedawno w telewizji polskiej można było właśnie program o startupach, Łap Startup oglądać, gdzie miałem taką możliwość, przyjemność właśnie współtworzenia tego programu, który reżyserowała pani Paulina Rupczak.
No ale tego programu o godzinie 20, czyli po wiadomościach, nie było. Jest żona
ale
dla
w internecie jest emitowany.
Ja szkoda. Rozumiem, ale mówię tutaj o tworzeniu pewnej atmosfery. Jest żona dla rolnika, jest zaśpiewa, jakieś voice kids albo tym podobne rzeczy, a nie właśnie startup. Nie osiągnąłem sukces, czyli pokazywanie takich ludzi, którzy mają fantastyczne pomysły, mają na tyle mocne zacięcie i ambicje, żeby te pomysły jednak zrealizować i pokazywanie tych sukcesów, że nie tylko z tym, co się urodziliśmy, że mam dobry głos, że potrafię zrobić fikołka, ale że mam fantastyczne pomysły, ciekawe zamierzenia, jeśli chodzi o ich realizację. Dlaczego nie ma czegoś takiego?
No z każdego przedsiębiorcy nie zrobimy, czy innowatora, prawda? W tym akurat przypadku, co pan powiedział o tych różnego rodzaju programach, no to w takim przypadku większe zainteresowanie jest po prostu. Startupy, innowacje to temat bardzo specyficzny. Na szczęście ta platforma internetowa umożliwia dostarczanie takich treści w sposób bardzo ukierunkowany. Te treści były
tutaj pije, wie pan, do takiego działania PR-owego. Skoro celebrytą może zostać piłkarz, może zostać ktoś, kto ładnie śpiewa, a nie przedsiębiorca, nie człowiek, który coś tam wynalazł, to nie dziwota, że każdy chce zostać piłkarzem albo śpiewakiem.
Ale zmienia się ta postawa u nas w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych to z takimi celebrytami mieliśmy kiedyś do czynienia. U nas z racji tego, że trochę inny ustrój panował, no to przedsiębiorczość nie była popularną sprawą, to pomału się zmienia i nadganiamy rzeczywistość, na przykład amerykańską, gdzie przedsiębiorcy jak Elon Musk na przykład są celebrytami znanymi na całym świecie. Też tacy w Polsce się rodzą. Mógłbym wymienić kilka nazwisk znanych przedsiębiorców, na przykład Michał Sadowski z Brand24, który działa bardzo, bardzo namacalnie w internecie, który łączy młode osoby, edukuje na temat przedsiębiorczości, różne rzeczy w internecie umieszcza. Jest, można powiedzieć, taką ikoną startupów w Polsce. Nie wiem, czy celebryta to dobre określenie, bo celebryctwo ze ściankami mi się kojarzy. To może złe określenie, no ale takim przewodnikiem po tym świecie, który jest znany w bardzo szerokich kręgach.
Ale no troszeczkę musimy to nastawienie przeciętnie rzecz biorąc zmieniać, tworzyć taką sprzyjającą atmosferę, pokazywać tych ludzi, żeby te nazwiska nie były tylko znane w branży, ale żeby były znane powszechnie.
No i dlatego właśnie powstał program Łap Startup, gdzie pokazaliśmy 10 startupów i przedsiębiorców, którzy tworzyli startupy, odwiedziliśmy różne startupy.
Który z tych 10 był najciekawszy?
Kilka mnie interesuje. Ja mam takie pewnego rodzaju ograniczenie patrzenia na różne rzeczy, bo interesuję się informatyką i sztuczną inteligencją. No i w sumie siłą rzeczy interesowały mnie startupy technologiczne, które opierają się na tym. Na przykład startup Emplocity, na przykład startup, który też opiera się na sztucznej inteligencji i dba o czystość powietrza, między innymi w Krakowie. Startup medyczny, który diagnozuje zawczasu grypę i nie musimy chodzić do lekarza, możemy to zrobić w domu. Interesujące rzeczy, interesujący ludzie, którzy pracują nad startupami, którzy według mnie powinni być wzorami do naśladowania. Na szczęście w szkołach się mówi coraz częściej o takich rzeczach za sprawą przedmiotu, na przykład podstawy przedsiębiorczości. Poruszaliśmy takie wątki, mówiliśmy o startupach, o sytuacji startupów w Polsce i mogę powiedzieć, że w moim przypadku to bardzo mnie zmotywowało do tego, żeby działać biznesowo, bo na początku chciałem się tylko do sfery naukowej ograniczyć. Ale za sprawą takiego stopniowego przekonywania do biznesu zmieniłem podejście.
Zmieniał pan swoje podejście?
No, patrząc, jak inni to robili, ucząc się na cudzych błędach, chociaż niektórzy mówią, że na cudzych człowiek się nigdy nie nauczy, tylko na swoich. Zmieniłem to podejście, założyłem startup, jeszcze wiem, że długa droga, bo nie sądzę, że American Dream się z tych historii, o których mówiliśmy, rzeczywistni. Trzeba dużo jeszcze będzie się napracować, żeby stworzyć markę. Ale
no, jaka jest największa przeszkoda, żeby pana startup funkcjonował w 100% jako biznes?
Ludzie, muszę więcej osób zaangażować, bo staram się cały czas zmienić swoje podejście właśnie co do pracy w pojedynkę.
Coraz nie mi ja, to wychodzi. Taki omnibus zajmujący się wszystkim w firmie, tylko jednak dzielenie się z pewnymi tematami.
Tak, ale to z czasem przychodzi, że właśnie taka umiejętność współpracy w zespole, ale to już na szczęście zacząłem zmieniać. Realizujemy obecnie kilka projektów.
Czyli ludzie?
Ludzie. Motywacja, inspiracja zewnętrzna, która też de facto motywuje czasami.
Ale dla pana motywuje, czy chodzi o ludzi, z którymi pan współpracuje?
Mnie motywuje, a ja motywuję później innych, dzięki temu, że jestem sam zmotywowany. To kolejna rzecz, kapitał. Akurat w przypadku mojego startupu to nie ma z tym problemu, bo współpracuję ze Stowarzyszeniem Odkrywcy Diamentów na Politechnice Białostockiej, które wspiera młodych przedsiębiorców, a nawet nie przedsiębiorców, tylko innowatorów, którzy chcieliby zostać przedsiębiorcami. Można się zgłaszać. To jest program dedykowany studentom, licealistom, gimnazjalistom. Jak macie jakiś pomysł, to zachęcam. Składajcie dokumenty. Do 8 marca jeszcze jest czas, tak nawiasem mówiąc. To kolejny czynnik. No i często szczęście jednak jest ważne.
A nie biurokracja, nie nauczenie się z kwestii podatkowych?
No tego nie poruszam, bo to są sprawy oczywiste jednak, prawda? Kwestie biurokracji. Młoda osoba nieobeznana w różnych procedurach biurokratycznych może polec, dlatego ważne jest wsparcie. W moim przypadku jest wsparcie Politechniki Białostockiej i Instytutu Innowacji w tym względzie. Na przykładzie innych startupów wiem, że to często jednak ogromny problem stwarza właśnie przebrnięcie przez różnego rodzaju wnioski czy procedury, gdy się ubiegamy o różnego rodzaju granty, na przykład europejskie, unijne, bo jednak trzeba wiele procedur czasami spełnić, ale na szczęście są agencje, które wspierają nas w tym, abyśmy taki wniosek przygotowali i później właściwie rozliczyli projekt, gdy się ten projekt kończy.
O startupach także za chwilę. W studiu Petros Psylos, student Politechniki Białostockiej, także medialna twarz wielu kampanii związanych z wynalazczością, tworzeniem firm, startupów i tak dalej, i tak
przecież
dalej.
Lepiej się czuję w wynalazczości, bo jak zawsze podkreślam, przedsiębiorcą jestem raczej początkowym, bardzo początkowym. Lepiej się czuję w sprawach naukowych, tak.
No, ale ma pan tutaj sporo statystyk związanych ze startupami. Nie jest ich tak dużo w naszym kraju.
Startupów? 2700, rok 2016.
No ale ponad 3 miliony firm
działających
w Polsce.
Startupów, które przynoszą już znaczące dochody, przychody raczej.
No ale cały czas przed nami podwojenie, potrojenie, rozwój w postępie geometrycznym, potęgowym i tak dalej, i tak dalej.
I aktywizacja mniejszych miejscowości, bo jeżeli mówić o polskich startupach w liczbach, to najwięcej, bo aż 27%, rozwija się w Warszawie, później jest Kraków, Trójmiasto.
Czyli duże miasta, duże gospodarki, duże pieniądze, duży kapitał.
Dokładnie. I naszym celem, między innymi tworząc ten program Up Startup, była aktywizacja osób działających w mniejszych miastach poprzez pokazanie, w jaki sposób w Polsce wschodniej można uzyskać fundusze europejskie, które pomagają w rozwoju startupu własnego. No, w Polsce wschodniej mamy mamy coraz więcej takich znaczących przedsiębiorstw. Tutaj nie mieszkam wspomnieć o Fotonie, który podbija Polskę, w przyszłości może podbije cały świat w inteligentnym robocie, który również korzystał ze wsparcia europejskiego.
No, mamy specjalnie dedykowane pieniądze, tak zwane pieniądze na Polskę Wschodnią i nie bez kozery, no bo ostatnia statystyka pokazująca rozwój różnorodnych regionów i nasze cztery województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i świętokrzyskie, plus do tego podkarpackie, to jest 5 regionów będących w 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.
Nadal. Zgadza się, ale ta sytuacja również się zmienia z czasem. A takie formy wsparcia, jak środki przeznaczone na rozwój Polski Wschodniej, były różne programy, na przykład Hub of Talents w tamtym roku uruchamiane, które mają pomóc młodym, początkującym przedsiębiorstwom stworzyć swój biznes, odnoszą sukces, bo dzięki temu powstają innowacyjne firmy, które cały czas zwiększają prędkość swojej ekspansji i działają nie tylko lokalnie, ale globalnie. Chociaż, jak się okazuje, czasami działanie lokalne jest lepsze, bo wtedy mamy mniejszą konkurencję, warto swoją niszę znaleźć. Jak obserwuję niektórych przedsiębiorców, którzy wymyślają zupełnie fascynujące pomysły, ale chcą się mierzyć z Microsoftem albo Applem.
Od razu wystartować w całym świecie. Nie, to trochę za wysokie progi. Lepiej się skupić
Jesteśmy za małą gospodarką. Nie, mówię o firmie, za małą firmką, żeby rywalizować z Microsoftem, który ma miliardy złotych na badania, który ma tysiące osób zaangażowanych na przykład w sprawy tam informatyczne. Czasami lepiej znaleźć niszę, w której dobrze się czujemy, w której możemy fajne
taką
rzeczy
lokalną,
zrobić.
Lokalną.
Na przykład.
Miejską, powiatową, wojewódzką?
Bo za to korporacja duża się nie weźmie, bo to jest z punktu widzenia korporacji nieopłacalne.
A tutaj możemy przetrzeć szlak, zdobyć umiejętności, dopracować wyrób i wtedy dopiero po takim egzaminie regionalnym można startować na Polskę, na Europę, na świat.
Tak, i to będzie znacznie prostsze, bo rozbudujemy swoje struktury i będziemy mogli aplikować o różne formy wsparcia i faktycznie zajmować się innymi rzeczami, które są trudniejsze do wdrożenia, bo mają większy próg wejścia. Ja wychodzę z takiego założenia, że...
Lepiej zacząć od drobnych kroków, tak?
Strategia niewielkich kroków, tak? I teraz takim modnym tematem jest informatyka, bo tu jest niski próg wejścia, nie trzeba nic produkować, wytwarzać, wystarczy stworzyć oprogramowanie, co też nie jest aż tak mocno skomplikowaną rzeczą. Czasami tutaj też przykład takiej firmy polskiej, która stworzyła komunikator dla osób głuchoniemych. Wystarczyło napisać jakąś wtyczkę do Messengera i wypuścić produkt do sklepu Play, bodajże Google Play, i znaleźć klientów, inwestując tam parę tysięcy złotych w marketing. W ten sposób mamy gotowy projekt i zainteresowanie. Gorzej jest ze sprzętem, bo sprzęt trzeba wyprodukować, zdobyć certyfikaty różnego rodzaju, często
patentować. Bo to jeśli popatrzymy na Fotona, pomysł fajny, ale wytworzenie odpowiedniego robocika, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, bo przecież to ma być sprzedawane dzieciom, ma być sprzedawane w szkołach, zdobycie certyfikatów prozdrowotnych, żeby, no i stworzenie, zastosowanie odpowiedniego tworzywa, żeby się to nie niszczyło od razu. To wszystko są bariery do pokonania, natomiast no, jeśli ktoś chce zaczynać, to lepiej, żeby wystartował w tej części informatycznej, bo tak jak pan powiedział, próg wejścia jest niewielki.
Jest niewielki. Jest obecnie dużo za sprawą internetu możliwości promowania swojego pomysłu, na przykład za granicą. Chociaż no, jednocześnie też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jak jest próg wejścia niewielki, no to znajdzie się na całym świecie wiele różnych osób, które wpadną na podobny pomysł i będą tak jak my chciały zdobyć klientów.
Konkurencja jest większa.
Konkurencja jest większa przez to, że próg ten jest niższy, tak właśnie. Ale skupiając się na niszy, możemy dużo, dużo zyskać. Na przykład możemy się ograniczyć do obszaru miejskiego i współtworzyć tak zwany internet rzeczy w mieście albo smart city, urzeczywistniać, tworzyć różne aplikacje, które ułatwiają życie. Też były takie przykłady startupów, które tworzą aplikacje ułatwiające życie w różnych miastach. Startupów, które odniosły już sukces.
Czyli zaczynam od mniejszej miejscowości, od mniejszego rynku, zdobywam odpowiednie doświadczenia, doskonale swoje projekty i dopiero potem skok na tę globalną wodę.
Tak sądzę, przynajmniej tak wynika z obserwacji większych graczy, którzy również zaczynali lokalnie, ale myśleli już wcześniej globalnie.
Chodzi o to, żeby zdobyć jednak te umiejętności, zdobyć tę odpowiednią wiedzę, niż od razu spalić pomysł,
na słońce,
się porwać i spalić pomysł w tym globalnym starciu, no bo to najłatwiej.
Tak, i później motywację tracimy, biznes nam nie wychodzi. Małymi kroczkami, spokojnie. Warto też, jeżeli ktoś nauką się zajmuje, łączyć startupy, znaczy swoją działalność, na przykład to, co mówiliśmy, jakieś programy ze sferą naukową, bo takich pomysłów z ulicy jest bardzo dużo, w cudzysłowie z ulicy, czyli na przykład, nie wiem, ktoś wpada na kolejną deskorolkę. Nie, chyba obecnie lepszym podejściem jest tworzenie coś w oparciu o badania różnego rodzaju naukowe, coś, na co nie wpadnie osoba tak zwana z ulicy. Szczególnie jak ktoś specjalizuje się w tych naukach technicznych, ale startup to nie jest tylko rzecz techniczna. Można robić równie dobrze humanistyczne
rzeczy. Radzi pan, żeby też połączyć ewentualne nasze pomysły biznesowe, pomysły wynalazcze ze studiami. I część rzeczy wykonać w ramach normalnych studiów, badań i tym podobnych
tak
rzeczy.
Tak sądzę, bo nieprawdą jest, że możemy wpaść na genialny pomysł, nie mając fundamentu, nie mając wiedzy. No Albert Einstein wpadłby na tę ogólną teorię względności, nie będąc wcześniej fizykiem uprawiającym czynnie fizykę. Znaczy on nie był fizykiem, on był pracownikiem Urzędu Patentowego, ale tak. Zajmował się fizyką.
Matematyką, miał żonę matematyczkę i tak dalej.
No tak, a według mnie przez to był właśnie fizykiem. To jest osoba zajmująca się fizyką. Niektórzy sądzą, że fizykiem jest ten, kto ma dyplom fizyka. Nie sądzę, bo Leonardo da Vinci nie miał, albo to zły Tesla na przykład, nie miał dyplomu wynalazcy.
Ale był inwentorem, jak się ładnie to mówi w tej nomenklaturze anglosaskiej. Inwentor, tak. Czyli człowiek, który wynajduje, który udoskonala, który tworzy nowe wynalazki.
Dokładnie. Wielu mamy takich naukowców, którzy...
Czyli radzimy połączyć jednak studia, zdobywanie wiedzy także z tymi naszymi planami biznesowo-wynalazczymi.
Wynalazczymi. Warto też, tak jak powiedzieliśmy, myśleć globalnie, ale działać lokalnie. I pamiętać też należy, że sukces zależy od myślenia, a nie od miejsca urodzenia czy pracy, bo młode osoby twierdzą, że na przykład będąc w Białymstoku nie są w stanie osiągnąć globalnego sukcesu, co jest nieprawdą, bo są firmy, które już to zrobiły, które robią różne rozwiązania na rynek amerykański.
Tłumaczenie.
Wymówka,
jasne. Tak. Mam fantastyczny pomysł, ale na pewno mi się nie uda, bo to w Białymstoku nic nie wychodzi.
Są doskonałe przykłady firm białostockich, które projektują rozwiązania na rynek amerykański i bardzo sprawnie działają. No.
Czyli miejsce nie ma znaczenia.
Myślenie się liczy, wszystko jest w głowie.
Wszystko jest w głowie. Zachęcamy zatem do odpowiedniego myślenia i nie wynajdowywania sobie barier, tylko mieć na tyle w sobie tej energii, żeby...
Szaleństwa. To ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Tak Steve Jobs kiedyś w reklamówce jakiejś powiedział.
No i o tym jeszcze za chwilę, na zakończenie naszego programu. To może na zakończenie, jako podsumowanie. Gdzie zdobywać pieniądze? Jak wadzić się ze swoim pomysłem, żeby jednak dał się zastosować i przyniósł pieniądze? I kiedy powiedzieć sobie dość?
No to zacznijmy może od tego, jak zdobywać pieniądze i gdzie można szukać tych pieniędzy. Finansowanie prywatne czasami wchodzi w grę, ale nie każdy może sobie pozwolić na odłożenie różnych środków. To są fundusze inwestycyjne różnego rodzaju. Nie będę wymieniał konkretnych, bo to byłaby reklama tych funduszy, ale warto tym się zainteresować.
Wpisać do Google i tam się wyświetlą momentalnie.
Dokładnie. No dalej, fundusze europejskie.
Czyli jeśli tak. Na przykład, tak jak w Białymstoku mamy Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, albo mamy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, zobaczymy ogłoszenie, że mamy pieniądze na startupy, to spokojnie startować.
Dokładnie. Jest wyszukiwarka dotacji, strona bodajże Fundusze Europejskie.
Ministerstwo Rozwoju i tak dalej.
Przez Ministerstwo Rozwoju można tak dotrzeć do tych informacji. Dużo jest programów, każdy sobie coś znajdzie ciekawego. Różne instytucje, czasami uczelnie, no w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularny, na przykład taki Stanford University, który ma 10 miliardów dolarów obrotu rocznego, budżetu rocznego, według niektórych danych, które znalazłem, ale to trzeba byłoby zweryfikować. Wspiera niektóre takie przedsiębiorcze inicjatywy, ale i w Polsce, i w Białymstoku takie instytucje jak Politechnika Białostocka też dysponuje pewnym kapitułem.
Fundacja Technotalenty też, czyli są różne...
Spółka celowa Politechniki Białostockiej, czyli Instytut Innowacji wspiera w tym, ma kapitał na różne startupy.
Także szukamy tego rodzaju informacji. No i oczywiście możemy też poszukać pieniędzy w internecie. Bo jeśli przypomnimy sobie Fotona, to też znalazł pieniądze i to dosyć szybko na wsparcie swojego pomysłu, na przekształcenie z pomysłów przemysł, na funduszach crowdfundingowych, na różnego rodzaju tego typu stronach.
Tak, no to można trochę do takiego kredytu porównać, że najpierw ogłaszamy swój pomysł, użytkownicy wpłacają, płacąc nam za to rozwiązanie, później my to produkujemy i im wysyłamy. A tak a propos kredytów, znaczy można kredyt wziąć, ale to nie jest dobra opcja.
Nie zachęcamy, tak?
No a propos jeszcze tego finansowania społecznościowego, to faktycznie wiele startupów z tego korzysta, ale zaobserwowałem taką rzecz, że głównie z tego korzystają startupy, które już rozwinęły się znacząco.
Czyli osiągnęły pewną barierę rozwoju i potrzebują troszeczkę gotówki, żeby...
I promocji,
żeby rozwinąć swój potencjał wytwórczy.
Dokładnie. Kiedyś to często innowatorzy jakieś pomysły ogłaszali na Kickstarterze. Teraz zaobserwowałem, że spółki z dużym kapitałem, które inwestują ogromne środki na to, żeby się promować na Kickstarterze, bo to nie jest też za darmo. Im więcej środków przeznaczymy na Kickstartera, tym lepszą mamy pozycję wyszukiwarca, tym więcej osób nas wyświetli i więcej będziemy mieli zamówień. Ja bym to potraktował jako formę promocji własnego pomysłu. No tak sądzę. Chociaż w Białymstoku był dobry przykład tego, że można też spory kapitał pozyskać na swój projekt. Są też polskie portale. Polak Potrafi bodajże. Tam też można ogłaszać różne fajne inicjatywy. Wiele osób z fajnymi pomysłami.
Czyli też wpisujemy odpowiednie dane do wyszukiwarki i znajdzie nam czy fundusz, czy inicjatywę, czy fundację, która może wspierać tego rodzaju pomysły. Chociaż jeśli korzystamy ze wsparcia różnorodnych fundacji, aniołów biznesów, to trzeba się przygotować na to, że oni też za darmo nie funkcjonują.
W zamian za udziały.
Za udziały. I trzeba się do takiej debaty przygotować, żeby za darmo nie sprzedać swojego pomysłu.
Tak, no w ogóle jak idziemy do jakiegoś funduszu inwestycyjnego, do anioła tak zwanego biznesu, to warto się przygotować, jakieś wstępne statystyki dotyczące rynku w PowerPoincie na przykład, albo w Excelu spisać, bo często młodzi przedsiębiorcy taki błąd robią, że idą do takiego funduszu albo jakiegoś tam zamożnego inwestora, który chciałby zainwestować w ich pomysł i mówią, opowiadają o tym swoim pomyśle, że mam taki fajny pomysł na deskorolkę na przykład wspomnianą, a w pewnym momencie ten inwestor pyta, jaki jest rynek, za ile i ile potrzebujesz i za ile chciałbyś to wykonać. No i wtedy ogromne oczy ze zdziwienia.
Bo on pyta o konkrety.
Tak, o konkrety. Konkrety trzeba przygotowywać. Sam kiedyś na tym trochę się przejechałem, bo zbyt abstrakcyjnie myślałem. Już teraz trochę bardziej rozsądnie do tego podchodzę. Konkrety, statystyki, analiza rynku. No i też propozycji, na jaką propozycję współpracy byśmy się zgodzili. Czasami trzeba dobrego negocjatora.
Czy damy 10% czy 20% wartości naszego pomysłu, czy 50, czy 80.
W zamian za te 5 milionów zainwestowanych. No, trzeba mieć umiejętności negocjacyjne czasami też. I
powiedzieliśmy o pieniądzach, a kiedy powiedzieć sobie dosyć?
Kiedy zrezygnować? No, na pewno dosyć powiemy wtedy, gdy nasz startup się rozwinie i będziemy mogli zejść na dalszy plan i w pewną formę dochodu pasywnego, tak zwanego, czerpać.
Albo sprzedać swój startup, żeby się zająć czymś innym. Też jest wiele takich.
Tak, mamy pieniądze na założenie kolejnego
zjawisk na rynku. To jest ten najlepszy moment, kiedy powiedzieć dosyć.
Każdy o tym marzy chyba, bo też do końca życia zajmować się startupem. Nie wiem, czy by się taka osoba znalazła, która by
udźwignęła. Ale kiedy się poddać, bo nam nie idzie, bo nie możemy zrobić produktu, bo nie możemy uzyskać odpowiedniego dochodu, bo koszty nas zjadają.
No ciężkie pytanie, tym bardziej, jeżeli się nie orientujemy w kwestiach biznesowych, i nie potrafimy podjąć w odpowiednim momencie decyzji, że wycofujemy się z tego, żeby nie narażać siebie na straty. Dlatego tutaj ważne są różne kompetencje i współpraca z rasowymi na przykład biznesmenami, którzy powiedzą, że daruj sobie na przykład te rzeczy, które planujesz, bo to może doprowadzić do zbankrutowania naszej firmy. Ja myślę, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. No każdy powinien w własnym sumieniu rozważyć to, czy dalej chce w te startupy iść i rozwijać swój startup, czy może lepiej jeszcze poczekać parę lat i się zająć czymś innym. Bardzo ciężkie pytanie. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, niestety. Bo sam takiego czegoś nie doświadczyłem. Bardziej trzeba byłoby chyba zapytać przedsiębiorcę, który poniósł w życiu różnego rodzaju porażki, nauczył się na podstawie tych porażek i może uczyć innych. Ważna jeszcze rzecz przy okazji. W Stanach Zjednoczonych porażka traktowana jest jako coś pozytywnego. Tam mało który przedsiębiorca, który odniósł sukces.
Nie ma na koncie porażki.
Tak, bo tam nawet warto mówić, jeżeli idziemy do jakiegoś inwestora, że miałem określone porażki w przyszłości, to mi się nie udało, ale wyciągnąłem wnioski i teraz i ten inwestor wie, że już ta osoba tych błędów nie popełni. A w Polsce, w niektórych przynajmniej miejscach, środowiskach, porażka traktowana jest jako coś złego.
To musimy zmienić w swojej mentalności, żeby się wiele rzeczy udało.
No, nie warto się nimi przejmować. Tak samo opinią niektórych osób, które nam będą wróżyły, że nam się nie uda.
Trzeba jednak do pewnego momentu mieć ambicje i próbować zrealizować swój projekt, no ale też trzeba mieć na tyle wiedzy, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie dosyć, zmieniam branżę, próbuję zrealizować coś innego.
Ale to decyzja indywidualna i tutaj nie wiem, czy rady nawet największego autorytetu by coś zmieniło, bo jak ktoś uprze się, że będzie mimo wszystko robił ten swój startup, no to nikogo nie posłucha i nawet... No. Nie posłuchaj i będzie musiał się w pewnym momencie od tego dna odbić. Ale to dobrze, bo nauczy go wiele rzeczy.
Jeśli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy jeszcze jest zainteresowany startupami, to w przyszłym tygodniu Europe Startup Week, także w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, na stronie tej instytucji znajdziecie Państwo informacje o tejże imprezie i tam będą także występowali przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie startupy, rozwinęli je i mają określone doświadczenia. A dzisiaj w naszym studiu gościliśmy Petrosa Psylosa, studenta Politechniki Białostockiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Lech Pilarski, do usłyszenia.